temat naszej katechezy. Odpowiedzialność chrześcijan za misję ad gentes, czyli właściwie temat taki, który stanowi nieomal clue całego roku duszpasterskiego, który jak wiadomo no, ma hasło idźcie i głoście. Katechezę na ten temat w naszych materiałach formacyjnych napisał ksiądz Jan Bartoszek, a muszę powiedzieć, że mnie już od samego początku tak jakoś zaintrygował tekst znany nam wszystkim z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian, który autor katechezy przytacza na wstępie. Po pierwsze, biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii, czyli obowiązek wręcz jako wyznawcy Chrystusa, głoszenia Jego nauki, ale ciąg dalszy. Dla Żydów stałem się jak Żyd. Dla tych, co są pod prawem, byłem jak ci, którzy są pod prawem. Dla niepodlegających prawu byłem jak podlegający prawu. Dla słabych stałem się słaby, aby pozyskać słabych. Stałem się wszystkim dla wszystkich, aby w ogóle ocalić przynajmniej niektórych. Myślę, że to jest taki program dla nas, jak mamy wychodzić do naszych czy współbraci, czy w ogóle szerzej, w jaki sposób nieść naukę Chrystusa w naszym świecie. Czyli w pewnym sensie jakby wczuwać się w sytuację wszystkich ludzi, poznawać ich i rozumieć.
Wszystko tak. Zaszczynie dla Ewangelii, mieć w niej swój udział. Wspólnym mianownikiem.
Wydaje mi się, że to jest bardzo ważny tekst, bo tutaj nie na darmo autor go przytoczył. Ja bym tutaj właśnie z tego fragmentu, który właśnie z pierwszego listu do Koryntian, podkreślił sobie takie trzy zdania i nawet jakbym je, powiedzmy, chaotycznie przeczytał, to i tak dodałem istotę. Pierwsze to jest to, co od góry. Świadom jestem ciążącego na mnie obowiązku. Czyli obowiązku.
Biada mi, gdybym nie głosił.
Tak, biada mi, gdybym nie głosił, to są już bardzo, bardzo słowa znane. Ale jeszcze jest tutaj jeden aspekt. Aby tym liczniejsi byli ci, których pozyskałem. Czyli też chodzi o ilość. Być może, jakbyś powiedzieć, statystyczną ilość, to może to brzydko zabrzmieć, ale też chodzi o ilość, bo trzeba wyjść do ludzi. A jakby to powiedzieć trochę tak przekornie, to wyjść do ilości ludzi. I stałem się wszystkim dla wszystkich. No, jest to akceptacja sytuacji, w której się znajdujemy, czyli trzeba być takim mobilnym, bo
ale
właściwie
to stałem
nie wiadomo
się,
tak.
Właśnie,
to
jest
dla... Paweł się dostosowywał, tak. Dopasowywał.
Jeżeli to ma być przykład, to przede wszystkim to jest do nas, bo on to mówi do nas, jak gdyby. My się też musimy dopasowywać, nie możemy sobie, nie wiem, kalkulować, wybierać, to jest łatwiejsze, to jest to, bo są różne sytuacje, bo jak przyjdą te trudne, to my tak trochę nie za bardzo, a właściwie z tymi to sobie damy spokój, bo tam nic z tego nie będzie i tak dalej, i tak dalej. Czyli mamy takie własne ludzkie tłumaczenie. Ale jeżeli bierzemy przykład Pisma Świętego za wzór, no to stałem się wszystkim dla wszystkich, no więc
no tak, naśladujmy. Ale to jest problem dla nas, tak sądzę, stawać się jak ci inni, nie tracąc własnej tożsamości.
No to i jest... tu chyba święty Paweł jest dobrym przykładem. No najpierw ten, który no, był jakby po drugiej stronie I może nie własnymi rękoma, ale mordował chrześcijan, przyzwalał na to. Potem się nawrócił, no jest jednym z największych apostołów, no i pokazuje, jak należy działać skutecznie, wychodząc do ludzi, do narodów. Ja może jeszcze nawiążę do samego tytułu. Ad gentes to po łacinie do narodów. Jest to również dekret Soboru Watykańskiego II o działalności misyjnej z 1965 roku, ogłoszony przez błogosławionego papieża Pawła VI. Czyli powinniśmy wychodzić do wszystkich, do niewierzących. No, jak to zrobić? To zresztą tu będziemy o tym rozmawiać, bo no, czy my jesteśmy w stanie dotrzeć do wszystkich? Oczywiście
no do
nie.
Do wszystkich na pewno nie.
Oczywiście ale... nie, ale ta działalność misyjna, tu zresztą jest tak pięknie pokazane, że każdy chrześcijanin, również świeccy, a świeckich może jest, no, jest więcej niż duchownych, tak? My wszyscy
większość,
tworzymy większość. I teraz, no i teraz my świeccy również jesteśmy powołani do tego, żeby w naszym chrześcijańskim życiu prowadzić również działalność misyjną, to znaczy docierać do tych wszystkich, którzy są niewierzący albo którzy odeszli od Pana Boga, którzy stracili wiarę. I to powinno być w tej naszej normalnej działalności bardzo mocne, a nie zawsze tak jest. No i wzorem jest tutaj rzeczywiście święty Paweł, który jeździł, który...
Gorliwy był w jednej i drugiej roli.
Tak, miał taki może nieformalny tytuł prześladowcy narodów, a potem apostoła narodów, który rzeczywiście wielkie dzieła robił, ale myślę, że to, co w tym fragmencie zawarte w pierwszym liście do wspólnoty w Koryncie, to właśnie to, co charakteryzowało, tutaj pan profesor też nadmienił, Pawła jako tego, który nie poddawał się, który wchodził w rozmaite przestrzenie, wszędzie, gdzie Pan go posyłał. I jakoś tutaj to jest bardzo istotne, bo często jednak jak człowiek nie widzi jakichś takich efektów albo nie od razu, przecież Paweł nie miał gwarancji. Paweł nie miał gwarancji, Bóg mu nie dawał gwarancji, że będzie tu miał 500, a tam 5. No, były takie miejsca, że nawet wiemy,
w ogóle jeden.
Nawet mu powiedzieli... No. Przesuń się i idź gdzie indziej. My tu nie chcemy, w ogóle wiemy, jakie sprawy zaczynam mówić. Także to myślę, że to jest właśnie piękno Słowa Bożego i Ewangelii właśnie, bo chodzi o to, żebyśmy głosili przez Ewangelii, głosimy Chrystusa, mówimy o Panu Bogu, żebyśmy właśnie też nie tylko jako z wzorca i postaw Pawłowych korzystali, ale tego także wiedzieli, że to się przekłada na nasze tutaj różne takie przestrzenie, też ograniczenia i trudności, które są wpisane w nasze życie. No przecież sami je widzimy, dostrzegamy i w akcji katolickiej, i w innych ruchach, stowarzyszeniach i wspólnotach w Kościele, prawda, także to, żeby się tak nie łamać, żeby trochę sobie otuchy dodać, widzieć to, co jest trudem, ale
tak
otuchem.
Tak jak Paweł.
Tak jest.
Żeby tutaj jeszcze o święty Pawle powiedzieć, to on nie mordował chrześcijan jako taki, tylko on mordował Żydów przychodzących na chrześcijan, tak. Czyli mordował swoich ziomków, czyli on był
wyznawcą strasznym. Tego imienia.
To już straszny, bo jakby gdzieś tam jakiś kogoś przybył i tak dalej. No
wtedy,
tak.
Tak,
a tutaj swoich ziomków, często pewnie nawet może ich znajomych, nie, bo... Bo jak mamy opis męczeństwa świętego Szczepana, no on to widział, pewnie go znał. I nic nie zrobił, nie?
O i drugi bardzo mocny mamy fragment z Ewangelii świętego Jana. Króciutki, ale dla mnie bardzo wymowny. Mianowicie właśnie to, kiedy Jezus przychodzi po swoim zmartwychwstaniu do zebranych uczniów ze słowami pokój wam. I potem weźmijcie Ducha Świętego i posyła, ale namaszcza ich jak gdyby Duchem Świętym. Czyli to jest coś, co jest bardzo potrzebne nam, pragnącym ewangelizować. Przyjąć Chrystusowy pokój i jednocześnie nieustannie troszczyć się o to właśnie namaszczenie Duchem Świętym. Z tą świadomością chyba trzeba ewangelizować.
To też jest dla nas wskazówka, bo tu są te słowa, tak ja was posyłam, przecież to nie jest polecenie typu idźcie, tylko weźmijcie Ducha, bądźcie ze mną, bo mnie Ojciec posłał, tak ja was posyłam. Czyli jak gdyby ta linia przekazania, zadania,
kontynuacji
idzie od samej góry, może powiedzieć, że od najwyższego.
Tak, i to jest cały czas aktualne, prawda? Jest aktualne w tych różnych przestrzeniach i w różnych epokach. To jest bardzo ważne, bo to nie jest oderwane. Bóg i wiara i my nie jesteśmy oderwani od pewnej rzeczywistości, tak? I to jest też istotne, my to musimy akcentować, ponieważ jest to jednak taka pokusa wśród niektórych wyznawców imienia Jezusowego, tak wracając do tych czasów Pawłowych, że jak coś nie pójdzie albo gdzieś nas docisną, to najlepiej się schować, ukryć i biadolić dokąd.
No nie, tak idąc na skróty, właśnie w tym momencie moglibyśmy skończyć temat.
Tak, moglibyśmy skończyć.
Mamy polecenie, i teraz
i teraz
przechodzimy do metod, powiedzmy, do motywacji, do działań i tak dalej.
Ale mamy też moc, bo mamy moc w chrzcie i w bierzmowaniu. To są te sakramenty podstawowe, które umacniają każdego człowieka.
Wynika obowiązek i przywilej.
Tak, mamy fragmenty Ewangelii, mamy chrzest, mamy sakramenty. Koniec tematu. To by było za proste.
Właśnie dla mnie to
jest umocowanie, jest konkretne umocowanie w tej katechezie, części. Pani
bardzo doktor. Istotne, żeby właśnie przyjąć pokój Chrystusa, zrozumieć, że jesteśmy obdarowani Nim i jednocześnie prosić nieustannie o dary Ducha Świętego, żeby ta nasza ewangelizacja była nie tylko skuteczna, ale taka miarodajna, taka prawdziwie Chrystusowa.
Ale mamy ładną perełeczkę tutaj jeszcze. bo zaraz w nauczaniu Kościoła na początku jest wymieniona adhortacja Christi Fidelis Laici.
No to jest fundament.
No, ale to jest fragment. Tak, fragment.
Tak, dla mnie to jest podręcznik. Podręcznik każdego chrześcijanina, ja kiedyś...
No nie, świeckiego głównie.
Tak, to jest bardzo, trzeba podkreślić, Vaticanum Secundum, ten wymiar właśnie tutaj, my to żeśmy akcentowali przy różnych katechezach, ale tutaj ten dokument to jest rzeczywiście taka mapa drogowa zauważająca tę większość właśnie w Kościele, osoby Ludu świeckie właśnie, i potencjał, który tkwi w osobach świeckich. To jest bardzo istotne, ponieważ no, może tego tak nie akcentowano, nie wydobywano tego, a tutaj mamy tą mapę właśnie wskazówek, podpowiedzi kapitalnych zresztą, one w ogóle nie straciły nic na znaczenia.
Jak gdyby za rączkę, można powiedzieć, prowadzi od samego początku, wytłumaczy wszystko, z główne akcenty, gdzie są przełożone naszych działań.
Rodzina, szkoła, ja życie polityczne, społeczne, kulturalne. Wszystkie przestrzenie, prawda?
Że nie będę gołosłowna, jeśli powiem, że to jest elementarz dla akcji katolickiej przede wszystkim, ale w ogóle dla wszystkich.
Ja myślę, do wszystkich organizacji, że to powinno być często egzaminem na wejście.
Dla wszystkich ruchów.
Czyli zachęcamy do tego, żeby studiować.
Nie jest to trudne. Trzeba od razu zachęcić, powiedzieć, nie jest to trudna lektura. Warto. Tak, jest bardzo przystępnym językiem i są tam wskazówki rzeczywiście bardzo fajne. Oczywiście mamy przewodnika, jest ksiądz, jest osoba posłana przez Kościół. To zawsze akcja katolicka i wspólnoty i ruchy, stowarzyszenia w Kościele wiedzą o tym doskonale, ale tutaj jest jednak tą większość i ten potencjał, który jest w ludzie Bożym. To trzeba uruchomić właśnie w osobach świeckich.
No i właśnie w Christe Fidelis Laici mamy przypomniany ten ogólny obowiązek, to mamy przytoczone w katechezie, i zarazem prawo, obowiązek i zarazem prawo współpracować, czy to indywidualnie, czy też zrzeszeni w stowarzyszeniach, ażeby Boże przepowiadanie zbawienia było poznane przez wszystkich ludzi na całym świecie. Współpracować między sobą, ale przede wszystkim współpracować z hierarchią duchownymi. Tak jak akcji katolickiej nie ma bez kapłanów, tak zresztą myślę, że większość
jeżeli
ruchów.
Jeżeli to jest Kościół, jest pełnia, no to wiadomo.
No i ten udział tu jest, wracamy do tego Vaticanum Secundum i jednak tego dokumentu, bo tutaj jest to podkreślone i może warto jednak, może zachęcimy w ten sposób wiele osób, które nas słuchają. Ten akcent przez Chrzest Święty, to już tutaj padło, przez który świeccy otrzymują w sobie właściwym wymiarze udział w potrójnym urzędzie Jezusa Chrystusa, kapłańskim, prorockim, królewskim. Mhm. To jest bardzo ważne, to należy tutaj podkreślić z pełną mocą, dlatego też mają oni ogólny obowiązek zarazem prawo współpracować, i to czy to indywidualnie, czy zrzeszeni w stowarzyszeniach, ażeby Boże przepowiadanie zbawienia było poznane przez wszystkich ludzi na całym świecie i przez nich przyjęte. Czyli jest to jakby, jest ta przestrzeń do zagospodarowania, do podjęcia w Kościele, w parafiach, na terenie naszej diecezji, tam gdzie przecież ilu jest misjonarzy świeckich, prawda? O, teraz głośna ta sprawa, to teraz tej wolontariuszki, to młoda dziewczyna pojechała, prawda? Związana ze Światowymi Dniami Młodzieży, bardzo zaangażowana. Ilu jest takich młodych ludzi w różnych wieku, właśnie osób świeckich. To wrócił ten temat właśnie misji misjonarzy, wolontariuszy, prawda?
Tak, osoba, która kiedyś właściwie misjonarz kojarzył nam się z duchownym.
Z duchownym, tak jest, ja to celowo tutaj pod
z duchownym wyjeżdżającym gdzieś tam daleko, tak. A czym dalej, tym bardziej atrakcyjnie to brzmiało?
Sporo misjonarzy świeckich. Ja mam taką właśnie moją koleżankę, panią doktor Błyńską, która całe życie swoje spędziła.
I w szkołach, i w szpitalach, w różnych.
I ona jednocześnie była i lekarzem, i misjonarzem, także. I wiele lat spędziła w Afryce, naprawdę jej.
Także nie zawężamy tego tylko do stanu duchownego, do osób konsekrowanych, ale też do tych, którzy rzeczywiście no bardzo dobrą
Bogu,
robotę
dzięki, że mamy teraz taki rok, który to przypomina, bo to są rzeczy, które trzeba ciągle przypominać, ciągle odnawiać, ciągle się ćwiczyć, uczyć, czy chociażby metodyki, czy nawet zwykłej motywacji, żeby nie zapomnieć pewnych spraw.
Na różne pola działania są, to też święty Jan Paweł II
w tej, szeroko właśnie.
Tak, no, powiedział, że no, świeccy mogą docierać no, na wiele pól działań i chociażby polityka, życie społeczne, gospodarcze na różnym szczeblu. No i tam również prowadzić tą misję taką ewangelizacyjną, gdziekolwiek się znajdą. To znaczy, gdziekolwiek my się znajdziemy, powinniśmy mieć gdzieś w podświadomości ten aspekt również misyjny w każdej naszej działalności.
Tak, nie tu jest daleko to wybiegając geograficznie, tylko właśnie w tym, w tej przestrzeni, w której jesteśmy, w której żyjemy.
Dokładnie
i pracujemy.
Tak.
W tym lokalnym właśnie...
Szukać Królestwa Bożego, zajmując się sprawami świeckimi, kierując z nimi pomyśli Bożej. No przecież nasze sprawy, no zwykle samorządowe, to co nas dotyczy, nie? To tak, że się mówi o rodzinie jako najbliższej. No ale wyjście już na ulicę i wyjście już na osiedle, to już są sprawy samorządów, sprawy
tu mamy
polityki,
taką.
Działań społecznych. Przestrzeń jest ogromna.
Bardzo istotne podkreślenie z encykliki Jana Pawła II, Redemptoris Missio, który Ojciec Święty zachęca do działalności w ruchach katolickich. To dla nas właściwie apel. A jak motywuje to, tą potrzebę tworzenia rozmaitych ruchów, rozmaitych wspólnot w ramach właśnie działalności Kościoła, by szerzyć, zachęca, by szerzyć dla przywrócenia żywotności. Dla przywrócenia żywotności Kościoła.
No to jest właśnie to przypomnienie.
No to jest prawda, którą teraz wiele krajów chrześcijańskich, które mają metrykę chrztu o wiele starszą od nas, przerabia, można powiedzieć, tak nie najładniejszego słowa użyłem, ale kraje cywilizacji zachodniej, która no teraz no Francja jest chyba bardzo dobrym przykładem, ale Belgia też, Italia, to są kraje, gdzie wspólnoty, ruchy, stowarzyszenia. Przede wszystkim, to jest właśnie to. Spoglądając właśnie na zachód czy południe Europy, to widać bardzo mocno Hiszpanię oczywiście też. To są te kraje, których ruchy i wspólnoty no, są tą tkanką żywotną, kiedy próbuje się odrodzić Kościół, powstać można powiedzieć, jakoś docierać do innych przez ruchy wspólnoty i przede wszystkim tam bardzo duże zaangażowanie ludzi świeckich jest. Na tym się to opiera.
Ja mam takie naprawdę zdumione jestem często, kiedy w ramach kiedyś któregoś ze sympozjów józefologicznych była duża grupa z Francuzów, ich żywotność, ich zaangażowanie w Kościół Francuzów, czyli właśnie z kraju prawie ateistycznego.
Zlaicyzowanego, bardzo mocno. Tak
był, właśnie to dla nas niesamowity przykład właśnie takiego.
W grupie działającej, tak pamiętam właśnie ten, także ich świadectwo było, ojej.
No dla nas szokujące.
Tak,
rzeczywiście
tak. Pozytywne
to
znaczenie,
odwaga poza tym taka.
Odwaga działania, taka determinacja.
Mhm. Czyli to jest jakby pole działalności misyjnej. Dla niektórych może troszeczkę niezrozumiałe, no bo Afryka, gdzieś jakieś te kraje odległe, gdzie nigdy właściwie dobra nowina, Ewangelia nie dotarła, ale tutaj widać, co się stało w tych krajach, gdzie no były krajami chrześcijańskimi, że jest no potrzebna powtórna ewangelizacja i potrzebni są misjonarze również w tych krajach wysoko rozwiniętych.
Zdałoby się powiedzieć obok nas. Nie tam gdzieś, tylko tak.
Czechy na przykład, to jest to samo.
Czechy, tak, Republika Czeska jest przykładem chyba w Europie.
No, ale tam też są wielcy ludzie, właśnie w Czechach.
W Europie, krajem, który może nas zadziwić tak blisko na południe, nasi sąsiedzi, których znamy z różnych pięknych, prawda, rozdań, nie tutaj czas i miejsce o tym mówić, ale kraj, gdzie jest jeden z najwyższych odsetek na świecie ludzi nieochrzczonych i ateistów. Właśnie w Republice Czeskiej. Tam są wiele czynników się na to oczywiście złożyło.
No to było działanie
i miało to i historia, i prawda, i pewne
sąsiedzkie układy. Lat nie, nie
tak,
dalekie,
miały na to wpływ, ale nie trzeba wyjeżdżać tysiące kilometrów. Zresztą z naszej diecezji są też i księża, są osoby świeckie pracujące w Republice Czeskiej. No praca, gdy się z nimi porozmawia, jest trudno nawet uwierzyć. To są rzeczywiście misje. To są misje. To są misje, gdzie kraj, od którego my żeśmy chrześcijaństwo. No to może nas dzisiaj zadziwiać, możemy się uśmiechnąć, jak to się wszystko poprzesuwało nieprawdopodobnie.
A ja mam takie wrażenie...
Przepraszam, jeszcze tylko dopowiem. Był ksiądz Włodzimierz ten z Ukrainy na naszym dwa spotkania nasze dalej. To tak samo mówił, że tam trzeba czasami od zwykłego przeżegnania się zaczynać i od pierwszych słów modlitwy. Z tym, że otwartość ludzi taka właśnie na religię jest, no a to po spuściźnie Związku Radzieckiego, no to jeszcze będzie trochę trwało. Ale dobre symptomy są.
Ja mam takie wrażenie, nie wiem na ile mam rację, tu mnie ksiądz koryguje, że początek dechrystianizacji tych bardzo chrześcijańskich krajów zaczyna się od lekceważenia postaci Jezusa Chrystusa. Jezus Chrystus dla tych ludzi zaczął być no, takim jakimś mitem,
bohaterem
nierealnym. Nie ma, utraciło się świadomość, że On jest tu i teraz. Pozostał z nami.
Tutaj, pani doktor, jeśli chodzi o to początek i właśnie te takie tąpnięcia, jeśli chodzi o te kraje zachodnie, to na pewno był wiek oświecenia, na pewno wiek rozumu, wywyższenie rozumu ludzkiego i to wszystko, co wiek oświecenia przygotował do rewolucji francuskiej, burżuazyjnej rewolucji francuskiej, to zostało potem zmiecione i tak naprawdę próbowano zastąpić Boga pewnymi rozwiązaniami takimi zastępczymi.
Humanizmem,
który tak naprawdę obrócił się przeciwko człowiekowi, o czym wiemy.
Tak, co sam w sobie nie byłby zły. Tylko to się wymknęło.
Te hasła, które niosła ze sobą rewolucja, bardzo takie wspaniałe, nośne, wolność, równość, braterstwo, one zamiast skupić się na tym właściwym rozumieniu głębokim człowieka, osoby ludzkiej, to one obróciły się przeciwko człowiekowi. I to było potem pożywką dla ideologii tych właśnie XIX wieku i XX, totalitaryzmów, komunizmu, nazizmu, które eliminowały Boga. No wiemy, Bóg i wiara był zmieciony w tych ideologiach, on był całkowicie wyparty, wykpiony właśnie, ośmieszony.
Lekceważony.
Odbywały się sądy na wschodzie, prawda, gdzie wyciągano, prawda, no, świętych na zachodzie. Przecież to sceny, które dzisiaj naprawdę no, trochę tragikomiczne, można powiedzieć, albo wbrew rozumowi, nawet temu takiemu, gdzie ktoś uważał, że rozumem się posługuje. No jednak rzeczy straszne się działy i myślę, że to jest dla nas przestroga, to znaczy dla Polaków, dla katolików w Polsce, byśmy dobrze budowali, byśmy starali się przyciągać rzeczywiście z odpowiedzialnością poprzez dialog czy do akcji katolickiej, czy do innych ruchów, wspólnot, właśnie osoby, by była ta kontynuacja, co żeśmy to już to powiedzieli, byśmy my mogli robić tę robotę, którą robimy w parafiach, w diecezji kaliskiej, w innych przestrzeniach, bo inaczej to wszystko może się właśnie takim tąpnięciem zamknąć. To jest duża odpowiedzialność, mówię, całego Kościoła, wszystkich stanów. To trzeba bardzo mocno podkreślić.
Nie wiem, jakby te socjologowie wytłumaczyli, ale to się takie rzeczy działy. Wpierw była Francja, potem była Rosja, potem znowu był powrót do Hiszpanii, potem był Meksyk.
I wszędzie tak jak, w imię dobra człowieka występowano.
Pobudki były szlachetne, z tym, że myślę, że no, my nie możemy wybiegać tak myśląc, bo to jest błąd pewnego rodzaju, jeśli chodzi o historię, powiedzmy, w pewnej kapsule na przyszłość wysyłania pewnych sygnałów, ale myśląc po Bożemu w przyszłość, to powinniśmy patrzeć pozytywnie, czyli to, co na początku od Pawła żeśmy wychodzili i w tych przestrzeniach, gdzie jesteśmy posłani, po prostu tak, jak tylko potrafimy robić tą robotę, którą robimy, wykonujemy. Bo naprawdę my może jej nie dostrzegamy, ale inne osoby ją zauważają. Jedna, dwie osoby pociągnięte, to już jest na chwałę Bożą, prawda? Byśmy takimi drobnymi rzeczami się, sukcesami dla Boga i dla pewnych tych wspólnot, w których i parafii, w których pracujemy, żyjemy, jesteśmy obecni, bo to jest bardzo ważne, bo ta ilościowość niekoniecznie tutaj padli ci Francuzi, gdzieś tam też byłem
ilościowo się też przemnożył, bo każdy przeprowadzi jednego, to będzie nas dwa razy więcej. No,
to nie musi być tej matematyki Bożej, bo ona zupełnie jest inna od tej naszej.
No, ja myślę, że musimy być rzeczywiście szczególnie wyczuleni, dlatego że ta lekceważąca kpina odnośnie Kościoła, Boga, Jezusa Chrystusa, u nas też się pojawia. Mamy jej sporo w kulturze.
No niestety mamy, nie będziemy tutaj mówić w szczegółach.
Nie będziemy mówić o dzisiejszym dniu, o wydarzeniu, co miało miejsce ostatnio, ale
powiem szczerze, że jedna osoba...
Trzeba nam się na to wyczulić.
Tak, jedna druga osoba zapytała mnie, no proszę księdza, no przeżyłam czas ojczyzny ludowej, powojenne, prawda, różne były sytuacje, nie było łatwo, no wiemy, władza nie sprzyjała naszym,
ale
prawda,
tak nie było. Jakimś,
ale czegoś takiego to nie myślałam, że dożyję. Mhm. A no jednak może to być impuls taki graniczny, że takie rzeczy, które się dzieją, no, które generalnie powinny być ścigane w innych strefach geograficznych, nie będziemy ich wymieniać, na Bliskim Wschodzie na przykład, nie zaistniałyby. Dlatego, że to nie jest w stanie się zmieścić przede wszystkim w tym, że no nie ma tam ani kultury żadnej, wysokiej, jak to mówimy, kultury, ale żadnej zresztą kultury, ani dobrego smaku nie ma żadnego. To już jest w ogóle, nie chodzi o obrazy jakichś uczuć kogoś, katolików, wiary, imienia Bożego, tylko po prostu to się nie mieści w żadnych kanonach. Po prostu. I to już poza granicą jest.
Nie no, wręcz w tej chwili się tak szerzy także taki kult grzydoty, bym powiedziała, co jest, no, chyba jednak...
Ale głoszenie Ewangelii jest to piękno i tutaj
właśnie
mamy dzisiaj te misje.
Ale dlaczego
nasze
głoszenie Ewangelii? Dlaczego tutaj mamy takie na stronie 86 takie bardzo mocne stwierdzenie, że głosząc Ewangelię swoim życiem, słowami, czynami, jednocześnie sami się ewangelizujemy. To jest nam potrzebne, nie tylko jest tym naszym współbraciom potrzebne, ale nam. To my widzimy na co dzień.
Tak, te słowa wiara umacnia się, gdy jest przekazywana. Tak, tak?
I to umacnia się nasza wiara.
Nasza wiara, nasza wiara.
Tak. A jej nie mogą skorzystać, bo myślę, że na takich obrazach, takich drobnych z życia, żeśmy się złapali. Ja pamiętam nieraz, jak ktoś podchodzi i powie, czy ja tam gdzieś się odwołuję z przeszłości, widząc właśnie te osoby, my dostrzegamy te osoby bardzo ważne dla nas, prawda, tych osób, które nam wiarę przekazały. No, ksiądz takiego nic nie zrobił, ale ksiądz po prostu robi to dobrze, stara się robić i tam powiedzmy te pewne rzeczy. No, dziękuję księdzu za to. Takie drobne rzeczy, prawda, czy tutaj nam w studiu, gdzie ktoś podejdzie i taki drobiazg, że Pan Bóg się nami posłuży, prawda? Jest to odbicie takie, że idzie to dalej, nie?
My czasami nie zauważamy
czytać
tego, tak, że...
Bo to dyskretnie się nieraz dokonuje, dyskretnie, no, my byśmy chcieli, żeby było wszystko albo wiele w świetle fleszy, kamer, reklam i etc., prawda? To nie chodzi chyba Panu Bogu o to.
No, czasem tak jest, że człowiek spojrzy wstecz i widzi tu działanie Boga. Tak. Wydawało nam się, że to my, a tutaj, no...
Tak. Ja tu znalazłem taki fragment na stronie 87, ostatni akapit. On mnie tak na początku go troszeczkę nie zrozumiałem. Może byśmy tutaj skupili się trochę na tym, bo ja uważam, że jeżeli... No przeczytajmy go może, bo uważam, że tutaj jest też dużo do zrobienia i być może tutaj jest też istota wielu błędów, które popełniamy często w parafiach. Misja ad gentes to otwarcie prowadzące do wyzbycia się wizji swojego miejscowego kościoła jako najbardziej godnego uwagi i zachwytu, potrzebującego sił duchowych i materialnych. Każde skupienie uwagi na sobie i swoich potrzebach nie jest postawą misyjną, a co za tym idzie, chrześcijańską.
No,
księże asystenci, jak
jest
tutaj
to spójne, jest to bardzo spójne i bardzo takie logiczne po Bożemu, myśląc, jak to często powtarzamy. Panie Ireneuszu...
Ja się czepiam błędów, które się popełnia.
To znaczy tak, że wychodzenie z miejsca, którego żeśmy przekazano nam wiary i żeśmy zostali jakoś tak wszczepieni przez Chrystusa, to jest to startowe. Tu padło i Chrzest Święty, sakrament Chrztu Świętego, bierzmowanie,
i to jest nasza parafia.
Dla mnie sakrament kapłaństwa, dla moich współbraci w kapłaństwie. I to jest jasne. Ale my wychodzimy tam i to robimy, ale nie możemy się zamykać tylko w tym jednym miejscu. Kościół nie ma granic. Państwa mają granice, systemy mają granice. Partie mają w swoich programach jakieś rozgraniczenia. Ktoś, kto jest Chrystusa, ktoś, kto jest ochrzczony, ktoś, kto realizuje czy w małżeństwie, czy w kapłaństwie swoje powołanie, to dla niego to startowe, jak ja często mówię, to jest wyjście. A poza tym powinien, no i zresztą w akcji katolickiej to no też się spotykamy, jeździmy w różne miejsca z różnymi ludźmi. I w diecezję, i poza diecezją. Także to Kościół w tym znaczeniu, tu chodzi o to, że to nie ma, ja przynajmniej tak to odbieram i tak to traktuję, nie ma granic, nie ma czegoś takiego. Zresztą rozmawiamy dzisiaj o misjach, mówimy, to nie Afryka, nie Azja, tylko Republika Czeska, prawda? Okay. Czyli to są zupełnie
konkretnie,
tak. Także to,
ale
to
mi są... chodzi właśnie o to zamknięcie się w parafii. Czy często nie jest tak, że tam zajmuj się tam swoją parafią lepiej?
A, chodzi o takie w złym znaczeniu,
takie
towarzystwa wzajemnej adoracji.
Takiego księstewka małego.
Oczywiście, jest to przestroga.
Z granicami od razu, to co ksiądz powiedział wcześniej.
Ale jest to przestroga, ponieważ Kościół jest tak, jak wiemy, jest instytucją bosko-ludzką, założoną przez Chrystusa, ale jest hierarchiczny, prawda? I wielu powiedziało, mogą nas lubić, nie lubić, kibicować, nie kibicować, przyjaciółmi mogą być imienia Bożego, nieprzyjaciółmi, to nie jest istotne. W każdym razie bardziej doskonałej, jeśli chodzi o hierarchię, struktury nikt nie wymyślił i nie wymyśli, jak ten łespadł będzie istniał, ponieważ jest to system piramidalny, gdzie układ w diecezji jest bardzo jasny, jest biskup naznaczony przez namiestnika Chrystusowego, są prezbiterzy, są parafie, dekanaty, w ramach dekanatów są parafie, to jest wszystko, podpięci są proboszczowie, współpracownicy proboszczów, wikariusze, kiedyś byli prefekci, no i jest lud Boży, czyli świeccy. I to jest bardzo ważne, żebyśmy my, posługując się rozumem, wiedzieli, że tutaj można dobrą robotę i trzeba robić dobrą robotę, ale w pojedynkę to się można w takim, w negatywnym bardzo znaczeniu, w takim polis niebożym zamknąć. miasto polis greckie, kiedy musieli tam się jedna,
mieć to wsparcie.
Jedno, na jednej dolinie się zakończyła granica jednego polis, na drugiej się zaczynała drugiej, następnego. No, tak w kościele nie powinno być. Wiemy, że są różne przestrzenie, nie ma tych granic, jeżeli ktoś chce współpracować. Zresztą teraz mamy różne inicjatywy w diecezji i przy nie tylko okazji 25-lecia, to musi być w tym ciągłość i musi być współpraca. I teraz jeden, drugi ksiądz czy kilka osób świeckich nie jest w stanie tego zrobić. No my to sami wiemy przecież, nie? No musi być współpraca i musi być ten komunikat między sobą,
bo inaczej nic nie zrobimy. Pawłowe stałem się wszystkim dla wszystkich.
Dla wszystkich, no właśnie, dla wszystkich.
Wszystkim tak. Dla wszystkich.
Czyli
jestem,
nie dla
jestem,
siebie,
tak.
Od siebie, dla wszystkich, a nie dla siebie.
Tak, a jeszcze to też tak rozumiem, że mamy różne działania, no szczególnie jeżeli nasza praca zawodowa no wiąże się z tym, że jesteśmy no w różnych miejscach, w różnych środowiskach, nie tylko polskich, ale i zagranicznych, to również tam powinniśmy swoją postawą działać misyjnie.
Czytelną
postawą. I teraz ci niewierzący albo ci z tego otoczenia nieprzychylnego Kościołowi, widząc naszą postawę, nasze gesty,
tak jest.
Nawet pytają czasami, ty się żegnasz przed jedzeniem, co to znaczy? To już jest działanie misyjne.
Dokładnie, bo to, co cały czas gdzieś przemycamy dzisiaj w tej naszej audycji, rozmowie, żeby po prostu na tych, często tych drobnych rzeczy my nie dostrzegamy, ale inni je dostrzegają, inne osoby. I często osoby, które są oddalone od Pana Boga. I w takich można przestrzeniach, tam gdzie nas Pan Bóg posyła, to co Pan Profesor tutaj zauważył, czy w miejscu pracy, gdzie zdobywamy naukę, gdzie żyjemy, w miejscu zamieszkania. Oczywiście wychodząc z tego, tutaj w tym fragmencie, to co Pan Ireneusz na fragment tutaj zacytował, możemy no, rzeczywiście robić tą robotę taką apostolską robotę.
Ksiądz, no to my sobie powinniśmy z tego zdawać sprawę, aby widzieli wasze dobre czyny. Bo
dokładnie
mówisz, jakimś,
tak. Oczywiście pracując w diecezji również, w tym najbliższym otoczeniu, ale również wychodząc, jeżeli jest taka okazja.
Bo głoszenie Ewangelii typu bierzemy książkę, idziemy do domu i czytamy mu. Temu tam komuś, co nie zna.
Nie, ale tu jedno, ja jeszcze odczytuję w tym obowiązku ewangelizacji jedną rzecz. Wiara jest darem. Otrzymaliśmy tą wiarę w Chrzcie Świętym, ale naszym obowiązkiem jest nieustanne dojrzewanie w wierze. Nieustanne. Bez tego, bo właściwie całe życie, no najdłuższe można, choćby ono było, nigdy ta wiara nie będzie taka już...
Pięknie to ja
i
powiem.
Można dalszy cytat, wiara bez uczynków martwą jest. To. Czyli jak gdyby zmusza nas, jeżeli mamy już tę wiarę i chcemy jak gdyby iść do przodu, no to musimy
Paweł II. Jako też apostoł, jako pielgrzym, prawda? No bo to był taki papież, który pielgrzymki to rzeczywiście są związane z pontyfikatem Ojca Świętego, począwszy od Meksyku, przez wszystkie kontynenty. W naszej ojczyźnie wielokrotnie był Ojciec Święty, także to jest, myślę, taki też bardzo dla nas symptom ważny, że no mimo tego, że człowiek się, jak to mówią, zużywa, ale w dobrym dziele, w dobrej sprawie dla Boga i dla drugiego człowieka, to no, trzeba to robić. W tych przestrzeniach, tak jak tam jesteśmy posłani.
Interesować się przede wszystkim.
Zawsze najgorszą jest obojętność.
No właśnie, interesować jest...
Niech inni za mnie zrobią,
ale mało tego, jeżeli
pomyślą.
Chodzi o tutaj ksiądz Bartoszek, zwraca uwagę na to, żeby interesować się również prasą misyjną. Są te wydawnictwa misyjne, żeby wiedzieć, chodzi o te misje już takie, powiedzmy, poza naszymi granicami, żeby wiedzieć jednak, jaka jest działalność, bo to nie tylko nasza ewangelizacja tutaj w naszym gronie jest istotna i jest w naszym zasięgu, ale jednocześnie chyba jednak naszym obowiązkiem jest również wspierać te misje i tych ludzi, którzy idą do pogan, do ludzi, którzy nigdy nie poznali Chrystusa.
Ale to mamy w naszych zadaniach.
Dokładnie, no mamy tak, w naszych właśnie zadaniach, mówisz. Właśnie tak.
Jest mowa o modlitwie, o pewnej regularności modlitwy, jak tutaj autor podaje. Wspólnoty parafialne za misje, za ludy misjonowane, za misjonarzy, o gorliwość misyjną samej wspólnoty. Czyli jak gdyby do nas, czyli obopólnie to działa, bo jesteśmy kościołem otwartym i to samo nas dotyczy, jak i ty gdzieś tam daleko.
I papieskie dzieła misyjne.
I umożliwienie danej wspólnocie złożenia ofiary na cele misyjne, czy stworzenie możliwości nabycia prasy misyjnej, tam, i tak dalej, i tak dalej. To jest też nasze poparcie. Ofiara naszym poparciem dla tych gdzieś tam daleko.
I też mamy chyba jednak...
I wracając, i teraz modlitwą się to wszystko zaczęło i właśnie tutaj, bo mowa oświecki. Takie dwa zdania z modlitwy mi się bardzo tutaj spodobały. Wspomagaj wysiłki wszystkich misjonarzy i misjonarek, tak duchownych, jak i świeckich. Niech wielki wysiłek kapłanów i świecki rośnie Twój Kościół, wielki świadek Twojego odkupienia.
A no właśnie, ale
tak,
jeszcze...
Niechcąco zakończyłem, tak?
Jeszcze.
Ale to tak wygląda.
Zakończenie naszej katechezy.
To jest dobre podsumowanie, tak. Zwieńczenia myślę,
słowa świętego Jana Pawła II. Pozostajemy wierni tożsamości Kościoła w takiej mierze, w jakiej wspieramy jego działalność misyjną. Wspierać
czyli to, co w tych zadaniach, tak.
No i myślę, że zakończymy nasze spotkanie pierwszym zdaniem kończącej katechezę modlitwy.
Wspieranie nie gdzieś, tylko u nas też.
Tak. Bądź uwielbiony, Panie, który ciągle ukazujesz mi prawdę i piękno Twego słowa, bo żeby gorliwie głosić Ewangelię, to trzeba widzieć i prawdę, i piękno nauki Chrystusa. I na tym nasze spotkanie dzisiejsze kończymy. A przypomnę, że w studio Radia Rodzina spotkaliśmy się w gronie Zarządu Akcji Katolickiej z księdzem doktorem Sławomirem Kęszką, naszym diecezjalnym asystentem na czele.
Dziękuję bardzo za spotkanie, daj Boże, dziękuję.
Prezes, pan profesor Zbigniew Trybuła, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Wiceprezes Ireneusz Weder.
Dziękuję, szczęść Boże dla wszystkich.
I Elżbieta Kałuża-Maniewska. Do usłyszenia za miesiąc, szczęść Boże.